powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Mam nadzieję, że wielu z państwa rezerwuje sobie ten czas, bo pan Michał mówi bardzo ciekawe rzeczy. Przede wszystkim pojawiają się najnowsze badania. Prostujemy pewne nieprawdy, mity obalamy. No i staramy się, żeby jakość naszego talerza, a w związku z tym jakość naszego życia była jak najlepsza.
No tak. Bardzo się cieszę, że nasza audycja cieszy się dużą popularnością, co widzę w kontakcie do siebie osobistym. Także jakby ktoś miał jakieś pytania albo za każdym razem, jeżeli o czymś mówimy, ale coś jest do końca niewyjaśnione, to zachęcam do kontaktu.
Wracamy do tematu glutenu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o celiakii. Bardzo dobrze, że w końcu ten temat się jakoś tak uaktualnił. Powiedział pan, że diagnostyka może trwać lata, nawet 9 lat. To jest taka średnia norma w Polsce. Powiedzieliśmy o konsekwencjach, o tym, że to jest choroba, która może zaatakować w każdym momencie życia. Nawet mając lat 70 możemy zachorować na celiakię. No ale teraz trochę o diagnostyce powiemy, bo nie starczyło nam czasu. Powiemy też o nietolerancjach pokarmowych, przede wszystkim o nietolerancji na gluten. Czym to się różni? Czy ta granica jest płynna?
Granica jest płynna i jakby czasami troszkę mylimy te kwestie. Niektórzy mówią, że mają alergię, niektórzy mówią, że mają nadwrażliwość, a niektórzy mówią, że mają nietolerancję. I to wszystko jakoś trzeba dobrze poukładać i zrozumieć. To, co może nas spotkać w przypadku glutenu, czyli tego białka, które znajduje się między innymi w pszenicy, w życie i jęczmieniu, to jest zwykła, czasami może nas spotkać reakcja alergiczna. I jak to wiadomo, alergia objawia się zazwyczaj jakimś takim mokrym katarem z nosa, czy też jakąś pokrzywką, prawda? Czasami bywają jakieś biegunki, czy też w takich skrajnych, bardzo poważnych sytuacjach. Możemy mówić o jakimś wstrząsie anafilaktycznym, czy obrzękiem Kinkiego, jakby czymś już takim poważniejszym. Więc te alergie potrafią być dla nas uciążliwe. I co ciekawe, że ta alergia bardzo często występuje natychmiast. To znaczy osoby, które mają alergię na pszenicę, po prostu potrafią zjeść, nie wiem, bułeczkę, drożdżówkę i ta reakcja potrafi być dosyć gwałtowna i natychmiastowa. Czasami występuje też po jednym czy dwóch dniach, ale generalnie nie jest to jakby taki typ reakcji, który z perspektywy takiej długoterminowej jest w stanie nam jakoś bardzo zagrozić, w przeciwieństwie do celiaki, prawda? Więc tutaj w przypadku tej alergii możemy zbadać sobie jakieś przeciwciała IgE, ale myślę, że nie jest to konieczne. Najlepiej po prostu uważać na tą pszenicę i nie eksponować się na nią.
Ale jak ktoś lubi od czasu do czasu bagietkę albo bułkę pszenną,
To jakby z taką uważnością ją zjada, ale jakby nie niesie to za sobą
takich konsekwencji
jak w przypadku celiaki. Natomiast w przypadku właśnie celiaki, czyli choroby trzewnej, tam ważne są nawet najmniejsze ilości glutenu, co bardzo ważne. I to może taką ciekawostką teraz też się podzielę, że problem potrafi być tak duży, że dla osób religijnych, które chodzą do kościoła i przyjmują komunię, przyjęcie opłatka może wywołać już reakcję. Tak? Czyli nawet taka ilość wydaje się zupełnie minimalna, może powodować poważne konsekwencje, co jakby też jest ważne, że Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią w porozumieniu z kurią doprowadziło do takiej możliwości, żeby poinformować swojego proboszcza o swojej chorobie i żeby przyjąć specjalny, bezglutenowy rodzaj hostii. To jakby myślę istotne, ale też pokazuje, jakie minimalne ilości, czyli potrafią nam szkodzić, czy potrafią szkodzić osobom chorym.
Rozumiem, że w przypadku nietolerancji na gluten przyjęcie hostii nie wywołuje żadnych reakcji, bo to jest tak mała ilość, że nasz organizm sobie z tym świetnie poradzi.
Tak.
No dobrze, panie Michale, to ta diagnostyka, która jest wieloletnia bardzo często, jest trudna, bo te objawy mogą dotyczyć różnych schorzeń. Jak zdiagnozować celiakię? Czy to się robi przez wywiad, przez badanie morfologiczne? Jakie czynniki są ważne na taką naprawdę dobrą diagnozę?
To bardzo, bardzo istotne, że to, co teraz powiem, że celiaki nie diagnozujemy sami, ani też nie diagnozujemy w gabinecie dietetyka. Celiakię musi zdiagnozować osoba, która ma do tego kompetencje i która może stawiać diagnozy. I w perspektywie naszej jest to wyłącznie lekarz gastroenterolog. W związku z tym nikt inny nie może tą celiakią się zajmować. Ona jest wieloetapowa i jakby jest związana z pewną procedurą. W związku z tym najpierw udajemy się do naszego lekarza rodzinnego, otrzymujemy skierowanie do gastroenterologa lub jeżeli trudno jest nam się dostać, oczywiście możemy, jak to w Polsce, zapłacić i spotkać się prywatnie w gabinecie, ale to jest ta droga, którą musimy przejść i nie ma dróg na skróty. Natomiast możemy tak w ramach ciekawostek powiedzieć, jak ta diagnostyka wygląda. Kiedyś ona była zupełnie inna, teraz ona jest trochę prostsza, mamy coraz skuteczniejsze metody diagnostyczne, w związku z tym możemy sobie jakoś z tym poradzić. Więc po pierwsze odwiedzamy gastroenterologa, następnie lekarz nam zleca badania krwi i z tych badań krwi badamy takie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA, to jest ważne, dlatego że istnieją też inne klasy, ale one, te inne klasy przeciwciał dopiero są badane przy potwierdzeniu tej choroby i badamy też całkowity poziom przeciwciał IgA i jeśli całkowity poziom przeciwciał w klasie IgA jest poniżej normy, to wtedy robimy dodatkowe badania, czyli robimy MIGG, czyli takie przeciwciała przeciwko endometrium mięśni gładkich. To może brzmi w sposób skomplikowany, ale lekarz wie, jak to zdiagnozować. I co ostatecznie jest ważne, że na samym końcu, jeżeli wszystkie, możemy jeszcze zrobić testy genetyczne, prawda? Ale tutaj też uwaga, bo na przykład oferta robienia testów genetycznych jest bardzo szeroka, jest wiele stron, które zachęca nas do tego, żebyśmy poznali właśnie swój genom. I teraz jeżeli w tych testach wyjdzie nam, że mamy gen, czyli ten gen, o którym rozmawialiśmy, czyli ten haplotyp DQ2 i DQ8, to wcale nie znaczy, że mamy celiakię, tylko tak jak mówiliśmy w czasie poprzedniej naszej rozmowy, to tylko świadczy o naszej skłonności. Więc jeżeli zrobimy na własny koszt sobie taki test i wyjdzie nam dodatni ten haplotyp i my wprowadzimy dietę bezglutenową, to tak naprawdę robimy zupełnie bez sensu.
Możemy sobie zrobić krzywdę też
w ten
sposób.
I 30% osób ma ten rodzaj genotypu, a tylko 1% choruje z powodu celiaki. W związku z tym jakby nie ma sensu. Już przy takim ostatecznym potwierdzeniu powiedziałbym, że można zrobić sobie ten test genetyczny, dlatego że ten test pozwoli nam odróżnić się od osób, które mają tylko nadwrażliwość na gluten, taką nieceliakalną, prawda? Czyli jeżeli mamy objawy i zrobimy sobie ten test genetyczny i okaże się, że nie mamy tego genu, który jest odpowiedzialny za powstawanie choroby trzewnej, to wiadomo, że nie mamy celiaki, tylko mamy nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, która też potrafi bardzo mocno nam dać w kość, powiedziałbym. Natomiast ostatecznym potwierdzeniem choroby celiaki jest pobranie wycinków jelita cienkiego. Czyli po tych wszystkich testach z krwi, jeżeli one wychodzą nam dodatnie, to następnie musimy zrobić biopsję jelita cienkiego i tą biopsję dokonuje się w badaniu endoskopijnym w czasie po prostu gastroskopii i pobiera się 5 wycinków jelita, w tym jeden wycinek dwunastnicy. Następnie się bada te struktury i później się ocenia na podstawie takiej tak zwanej skali Marsh, jak jak te jelita wyglądają i czy ta celiakia jest obecna, czy nie i jak ta zmiana struktur kosków jelitowych aktualnie się prezentuje. Co ciekawe, u dzieci uważa się, że ta biopsja nie jest konieczna. U osób dorosłych, żeby potwierdzić celiakię, musimy dokonać na samym końcu tą biopsję. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to można odstąpić od tej biopsji i to również lekarz decyduje o tym, ale przy pewnych parametrach, przy pewnych przekroczeniach tej transglutaminazy tkankowej w klasie IgA, jeżeli ona jest tam 10-krotnie przekroczona, to już można tego nie robić, ale o tym decyduje lekarz. Więc jak widzimy, sama diagnostyka jest dosyć prosta, tak, bo to wystarczy zrobić badanie krwi, a później, jeżeli te parametry wyjdą jakieś takie konkretne, to lekarz zleca kolejny etap, ale no w sumie nie jest to skomplikowane.
A daje nam konkretną diagnozę i już nie mamy żadnej wątpliwości, nie szukamy tysiąca innych przyczyn, dla których źle się czujemy i mamy objawy, o których mówiliśmy.
Dokładnie tak. I oczywiście sprawa, jak im głębiej oczywiście tam wejdziemy, potrafi być dużo bardziej skomplikowana. Nie będę tego jakoś poszerzał. Czasami zdarza się tak, że ktoś nie ma przeciwciał, ma celiakię, ale to już lekarz właśnie.
Jedno pytanie, panie Michale. Czy celiakia ma różne poziomy? Jest lekka, średnia, ciężka? Czy celiakia to po prostu celiakia i koniec?
To znaczy, różne są typy tej celiaki. Jest nawet taki typ celiaki bezobjawowej, czy też takiej, która jeszcze nie dała objawów. Natomiast w zależności od oczywiście czasu, te zmiany w kostkach jelitowych potrafią być mniej lub bardziej intensywne. W związku z tym mamy tą skalę Marsh, która jest od 0 aż do 3C i która pokazuje, jak ten destrukcyjny wpływ tej reakcji limfocytów na nasz organizm potrafi być poważny.
No dobrze, to zostawiamy, zamykamy celiaki. Od razu pytanie, czy nietolerancje pokarmowe, a alergie pokarmowe to jest to samo, czy to jest zupełnie inna historia i czym one się różnią?
No tak wymiennie stosujemy, natomiast są to różne zjawiska. Tak jak mówiliśmy w przypadku glutenu, czyli w przypadku tego białka, z jednej strony mamy tą alergię, ale z drugiej strony też mamy nadwrażliwość na gluten, czyli czasami zdarza się tak, że ten gluten będzie dla nas jakoś szkodliwy. I tutaj możemy mówić właśnie o nietolerancji. I co ciekawe, jakby te objawy potrafią być bardzo, bardzo nieprzyjemne. Natomiast kiedy robimy te przeciwciała w klasie IgA, czy też te przeciwciała, które bada się, żeby zdiagnozować celiakię, to może się okazać, że przy tej nadwrażliwości na gluten nieceliakalnej występuje po prostu brak przeciwciał, ale znowu te nasze objawy potrafią być bardzo ostre i bardzo nieprzyjemne i w związku z tym wymaga to również zmian, jeżeli chodzi o nasz sposób odżywiania i zastosowania diety bezglutenowej. No i teraz jakby to jest temat taki bardzo szeroki, jak ta dieta bezglutenowa powinna wyglądać, o co w tym wszystkim chodzi. W poprzedniej audycji też powiedziałem, że wyjaśnię, jaka jest różnica pomiędzy produktem, który ma na swoim opakowaniu napis, że jest bez glutenu, a produktem, który jest bezglutenowy i to ma znaczenie i to bardzo duże z perspektywy osoby chorej. Dlatego, że z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia norm zarówno polskich, jak i europejskich, produkty, na których widnieje napis, że są bezglutenowe, czy też zawierają taki symbol takiego przekreślonego kłoska, to są produkty, które muszą spełniać bardzo ścisłe kryteria, zarówno produkcyjne, jak i kryteria, jeżeli chodzi o zawartość glutenu w kilogramie masy tego produktu. I żeby produkt był bezglutenowy, to musi zawierać maksymalnie 20 mg glutenu na 1 kg, czyli po prostu takie bardzo śladowe ilości. Natomiast jeżeli jesteśmy producentem i na przykład produkujemy produkt, który z natury nie zawiera glutenu, czyli niech to będzie, nie wiem, ryż preparowany, prawda? Ale jednocześnie w swojej fabryce produkujemy też jakieś wafle z pszenicy, to możemy na swoim produkcie napisać, że on jest bez glutenu, ale nie możemy napisać, że jest bezglutenowy. To oznacza, że my deklarujemy, że produkty czy te składniki, które zostały wykorzystane do tego produktu, one nie zawierają glutenu ze względu na to, że po prostu natura ich tam nie umieściła, ale ze względu na przykład zanieczyszczoną linię produkcyjną, ten produkt, ten gluten już może zawierać, więc on nie spełnia wtedy kryteriów produktu bezglutenowego, który jest zobowiązany przepisami prawa.
To bardzo ważna informacja, czyli wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w restauracji, mamy menu, teraz ta cała lista alergenów zawsze jest rozpisana. Sprzedawca ma obowiązek podać nam listę alergenów i jest informacja, może zawierać śladowe ilości glutenu. Czy osoba z celiakią powinna odstawić taki posiłek?
Oczywiście, tak.
Nawet jak są śladowe ilości? Nie może, nie powinna. Tak?
Dokładnie tak. Mhm. Dlatego to życie i ten sposób odżywiania osób celiakią jest po prostu bardzo trudny, dlatego że wiąże się po prostu z pewnym rodzajem takiego wykluczenia i nieuczestniczenia w takim pełnym, rozumianym przez takiego zdrowego człowieka życiu społecznym i towarzyskim. I te ilości glutenu, które znajdują się w tych produktach, mogą być naprawdę śladowe. I co jest też takie przykre, ale też wymaga od tych osób takiej
uważności.
Dużej uważności, tak. Dlatego że skład produktów potrafi się zmieniać w sposób taki, powiedziałbym, niewidoczny. To znaczy producent, to też bardzo istotne, na opakowaniu musi wymienić alergeny i zgodnie z ustawą musi je wymienić w sposób widoczny i inną czcionką, czyli najczęściej są to rzeczy takie wyboldowane, pogrubione, więc te alergeny muszą na każdym produkcie zostać wymienione, ale jeżeli wcześniej kupowaliśmy jakiś produkt, który nigdy tego glutenu nie miał, i przyzwyczajamy się do niego i kupujemy go tak z rozpędu i w pewnym momencie producent twierdzi, że chciałby poprawić skład i wprowadza tam jakiś drobny element tego glutenu po to, żeby poprawić konsystencję, to potrafi to już absolutnie wykluczyć ten produkt z naszego menu. Kiedyś pamiętam w swoim gabinecie spotkałem i pracowałem z dziewczyną, która miała celiakię i to było dla mnie zaskakujące. Ona powiedziała o łososiu wędzonym, który z perspektywy posiadania glutenu nie może go posiadać, gdyż jest to zboże, gluten jest zbożem pochodzenia, prawda, roślinnego. Natomiast okazało się, że w czasie krojenia tego łososia na plasterki, ten papier, którym przekładano tego łososia, on wcześniej był smarowany w jakimś takim roztworze, żeby nie lepił się do jego struktury i ta substancja zawierała jakieś śladowe ilości glutenu, w związku z tym ten łosoś wzbudzał u niej reakcję, więc proszę zobaczyć, jakie to mogą być znikome ilości, które powodują. Natomiast u osób chorych ważne jest, żeby pamiętać o tym, że jakieś wędliny zawierają bardzo często, a propos produktów mięsnych, prawda, ze względu czy kiełbasy, wędliny zawierają gluten, ponieważ on wpływa na konsystencję tych produktów. Trzeba pamiętać też o tym, że mleko roślinne, na przykład owsiane, również potrafi zawierać gluten, czy jakieś zupy, co też myślę bardzo interesujące, że u osób, które chorują z powodu celiaki, też takie osoby powinny bardzo uważać na przykład na kupowanie pieczywa w piekarni, bo jeżeli na przykład producent takiego zwykłego chleba, czyli zwykły piekarz, kupi mąkę bezglutenową i zacznie produkować chleb bezglutenowy, to ilość mąki takiej zwykłej, pszennej, która znajduje się i na fartuchach,
wszędzie,
zapylenie po prostu jest tak duże, że nie ma możliwości, żeby w takiej piekarni, która nie jest przystosowana do produkcji bezglutenowej, wyprodukować chleb bez glutenu, więc tego po prostu nie da się zrobić, więc też takie osoby nie mogą kupować takiego zwykłego pieczywa, nawet bezglutenowego, które zostało wyprodukowane w zwykłej piekarni.
Panie Michale, znowu nie starczyło nam czasu na różne inne nietolerancje pokarmowe, bo o ile z celiaki nie można wyrosnąć, to z nietolerancji pokarmowych, które dzieci mają we wczesnym dzieciństwie, z wielu się wyrasta. Będzie pewnie jeszcze okazja, żeby i temu się przyjrzeć. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim i Państwa gościem. Maciej Bogusławski nam program zrealizował. Iwona Dębska, do usłyszenia po 11 w strefie komfortu i dobrej niedzieli Państwu życzymy.
Powiedzmy sobie dobrze.
Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.